Rozmowa kontrolowana.
W studiu Radia Gdańsk jest Grażyna Czajkowska, radna klubu Kocham Sopot. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczególnie mieszkańców Sopotu.
Tak, witamy też i pozdrawiamy. Sopocki klub tenisowy. Niegdyś chluba, dzisiaj to trochę powód do wstydu. Jak patrzę, jak pod bramą stoją ludzie i właściwie prowadzą ze sobą jakiś rodzaj regularnej wojny. No na szczęście jeszcze nie wręcz. Z jednej strony władze miasta, z drugiej strony władze Sopockiego Klubu Tenisowego. Wy jako opozycja, którą stronę w tym konflikcie popieracie?
Na ostatniej sesji Rady Miasta w zasadzie wszyscy radni poparli rezolucję, która skierowana jest do posłów i do posłów sejmiku i do wszelkich możliwych władz i partyjnych, żeby sprowokować działania, które spowodowałyby, żeby korty zostały w mieście.
Ale to politycy się muszą zajmować tym? A to nie jest kwestia prawna?
Też ta rezolucja też jest skierowana do ministra sprawiedliwości, żeby tutaj te działania pomógł po prostu rozwiązać ten konflikt. To jest sprawa wielowątkowa i tak skomplikowana, że w zasadzie nawet prawnik, który zajmuje się sprawami majątkowymi, musiałby przebrnąć przez tomy akt, żeby tą sytuację poznać dokładnie.
A pani zdaniem, kto ma dzisiaj rację? Kto właściwie powinien być w środku na tym terenie, a kto na zewnątrz? Kto powinien wykazać się cierpliwością? Kto czekać na jakie decyzje sądowe? Bo ja szczerze mówiąc, jest mi trudno zrozumieć, co tam się dzieje.
Korty powinny być dzierżawione przez klub sportowy, który prowadzi na tym terenie działalność sportową, prowadzi zajęcia dla dzieci i organizuje turnieje sportowe, tenisowe. A w tej chwili toczy się jakaś walka pomiędzy członkami starego klubu, którzy siłą weszli na teren kortów w nocy z soboty na niedzielę, co dla nas jest oczywiście niepojęte, że w ten sposób można konflikt rozwiązać.
No, a policja nie powinna interweniować? Była?
No właśnie bardzo się zdziwiłam, że policja nie zainterweniowała, skoro była na miejscu i widziała, jak panowie barczyści no dosłownie włamywali się, wyważyli drzwi.
A co powinny, co mogą dzisiaj zrobić władze miasta? No,
w tej chwili ta sprawa jest tak wielowątkowo rozstrzygana i planowane są działania w kierunku prawnym, to znaczy prezydent nie chce wydać dokumentów związanych z wypisem z gruntu.
Który by określał, że właścicielami są przedstawiciele Sopockiego Klubu Tenisowego.
Tak, ale znając sytuację Sopockiego Klubu Tenisowego historycznie, to no, było wiele zastrzeżeń do działalności tego klubu na terenie kortów, dlatego prezydent chce jak najpóźniej ten wypis wydać, żeby...
Wy jako opozycja popieracie tutaj w tym zakresie Jacka Karnowskiego?
No, dla nas takim głównym celem jest, że pozostawienie tych kortów w rękach miasta i tutaj te działania mają właśnie na celu opóźnienie przejęcia tych terenów przez osoby, które no, nie zapisały się dobrze w historii.
Mhm. To jest sprawa, która będzie elektryzować w kampanii wyborczej, czy raczej nie? Czy tutaj jakby środowiska sopockie są po jednej stronie?
W tej chwili no, cała grupa radnych i jakby ze wszystkich klubów jest po jednej stronie. Natomiast no, przez to, że ta sytuacja bardzo jest no, nabrzmiała i to, co widać, czyli łańcuchy zagradzające wejście na teren kortów, na teren budynków, no to bardzo zaognia sytuację i, no, i sprawia, że to jest zły wizerunek też dla miasta.
A myśli pani, że to taka jest sytuacja, którą uda się rozwiązać jakoś w najbliższym czasie? Czy może się okazać, że te łańcuchy będą wisiały i to długo?
Możliwe, że te łańcuchy będą wisiały i to długo, bo no nie ma jednolitego rozwiązania. No, to...
Czyli zamiast szkolić młodzież i dzieci, zamiast organizować zawody, będzie pusty teren, na którym z jednej strony będą stali jedni, albo drugi.
Słyszałam, że wczoraj osoby, które wtargnęły na teren kortów, Otworzyły je dla dzieci, nawet z informacją, że Sopocianie mają wstęp wolny na teren kortów i mogą grać.
Czyli frontem do klienta. Otwarcie. Wspomniałam o wyborach samorządowych. Pani oficjalnie jeszcze nie ogłaszała swojego startu w wyborach, ale mówi się, że pani będzie kandydatką Kocham Sopot. Słyszę też, że z jednej strony Jacek Karnowski, Piotr Meller, to z PiSu, Jacek Karnowski pewnie z własnego komitetu, Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu, Jarosław Duszewski i jeszcze może ktoś z Platformy. Dlaczego taka wielość kandydatów? To jest tak, że nie chcę powiedzieć, że jak małe miasto, to musi być mniej, mało kandydatów. Skąd tak sytuacja? Czy to jest tak, że wy nie potraficie ze sobą współpracować, jakoś się porozumieć? Nie wiem, macie inne rozbieżne cele?
No nie wiem, wydaje mi się, że to są trochę ambicje indywidualne, osobiste, ale próbowaliśmy przez od czasu ostatnich wyborów rozmawiać. To znaczy ja osobiście rozmawiałam z przedstawicielami mieszkańców dla Sopotu i przez parę lat nie wchodziliśmy sobie w drogę, organizowaliśmy wspólnie różne wydarzenia na terenie Sopotu, no ale teraz im bliżej wyborów, tym pewne ambicje pokazują, że trudno nam tutaj porozumieć się w pewnych sprawach personalnych. No ale cały czas jeszcze prowadzimy rozmowy, żeby jakąś wspólną listę utworzyć i to jeszcze nie jest sytuacja zamknięta.
A merytorycznie problemy dla wszystkich takie same? Z taką samą wagą i w takie same priorytety?
Tak, mamy podobną wizję miasta, tylko trochę inne drogi do osiągnięcia tych celów i też ostatnie działania mieszkańców dla Sopotu pokazują, że oni chcą w sposób bardziej agresywny pokazywać i przedstawiać problemy.
Znaczy oni są bardziej przeciwko Jackowi Karnowskiemu niż Kocham Sopot, tak?
My dostrzegamy dobre rzeczy, które prezydent zrobił przez wiele lat i uważamy, że pewne sprawy trzeba poprawić, ale nie negujemy wszystkiego, co zostało w mieście zrobione. Jednak miasto kwitnie i turyści, którzy przyjeżdżają i słychać takie rozmowy, że są zachwyceni tym, co widzą. Więc no tak, nie można tego przekreślić.
Turyści to są tacy ludzie, którzy przyjeżdżają. Na szczęście zostawiają w mieście trochę pieniędzy, ale wyjeżdżają. A dosyć często pojawia się taki argument, że Sopot to jest miasto, które się wyludnia. Że Sopot to jest miasto apartamentów, tak, nie wiem, spania krótkookresowego i tak dalej. Że to jest takie miasto.
No i z tym mamy problem, bo rzeczywiście w ostatnich latach bardzo dużo ubyło mieszkańców Sopotu i z jednej strony to jest, to na to wpłynęły wysokie ceny mieszkań, gdzie szczególnie osoby, które miały dorosłe dzieci, opłacało im się to mieszkanie sprzedać, bo za to kupili dwa mieszkania poza Sopotem.
To jest trochę efekt tego sukcesu
miasta. To tak, i tego prestiżu miasta i właśnie tych trochę może nadmuchanych cen nieruchomości w Sopocie. No, a z drugiej strony to fakt, że parę lat temu miasto otworzyło się na turystów szerokim frontem Sopot Never Sleeps. Kilka sklepów ze sprzedażą nocnego alkoholu. Ja policzałam kiedyś, że na Monte Cassino było 7 takich sklepów, co spowodowało, że miasto otrzymało tą łatkę imprezowni i mieszkańcy, którzy mieszkali wzdłuż na ulicy Monte Cassino i w okolicach po prostu nie byli w stanie tam funkcjonować na co dzień i posprzedawali te mieszkania właśnie z chęci, żeby gdzieś kupić mieszkanie, gdzie mogą odpoczywać idąc rano do pracy. I poza tym...
Ale skupiając się na tym, czy uważa pani, że prezydent Karnowski po prostu w pewnym momencie jakby z tą otwartością przesadził? Bo dzisiaj jak się z nim rozmawia, to ja mam takie wrażenie, że to jest dosyć twarde stanowisko. No, od jakiegoś czasu, tak jak powiedziałam, nawet walki z tymi, którzy sprzedają alkohol. Nielegalnie sprzedają alkohol, dzieciom sprzedają alkohol, a także w centrum miasta sprzedają alkohol.
Oczywiście, no Rada Miasta w ostatnich latach ogranicza tą ilość punktów sprzedaży alkoholu na wynos. Ale mi się wydaje, że tą tendencję jest bardzo trudno odwrócić. Oczywiście wprowadzenie ograniczenia wstępu do lokali nocnych dla młodzieży od 21 roku życia. To poprawiło trochę sytuację. Ja mieszkam w Dolnym Sopocie i obserwuję to od ubiegłego roku, że trochę tych młodych ludzi w tych bocznych uliczkach, którzy sobie popijali, to jest mniej i rzeczywiście to trochę poprawiło. No ale mi się wydaje, że to będzie bardzo trudno odwrócić ten trend.
A jak można w ogóle odwrócić ten trend? To zamknąć miasto dla, nie wiem, dla młodzieży, dla turysty, windować jakoś takie ceny, że już nikogo nie będzie prawie stać? Jak można odwrócić taki trend, kiedy miasto się po prostu ludziom podoba? Oni tam chcą być, oni się tam chcą bawić, wydawać swoje pieniądze.
No ale ci turyści właśnie chodzą tylko Monte Cassino, a Sopot to nie jest tylko oś wschód-zachód, czyli właśnie turyści idą do góry Monte Cassino i przy pierwszym tunelu zawracają i idą z powrotem w dół. Musimy zrobić jakąś cyrkulacyjną taką trasę spacerową, wycieczkową i zachęcić ludzi, żeby też poznawali inne części miasta, w których są też małe kawiarenki, które oferują z kolei trochę lepszą jakość, bo i są spotkania literackie i muzyczne i tam też tego turystę kierować, żeby on właśnie chodził po całym mieście, a nie tylko po tej głównej linii.
A Sopot ma swoje miejsca wstydu?
No chyba ma, ale no to w tej chwili trudno mi powiedzieć, ale na pewno takie zaułki, gdzie wchodzą ci goście, którzy chcą jeszcze pobalować po wyjściu z lokalu i to jest uciążliwe dla mieszkańców.
Kiedy pytałam o miasto zamknięte, czy ta wasza rezolucja ostatnio o kwestii parkowania podczas sesji, bo tak jak rozumiem, chcielibyście mieć możliwość takiego regulowania, żeby i w sobotę, i w niedzielę można było wprowadzać opłaty za parkowanie, ale też jak słyszę prezydenta Jacka Karnowskiego, on chce mieć, tak jak te duże miasta, co jest teraz procedowane, mieć możliwość właściwie w jakimś sensie takiego regulowania opłatami, żeby ograniczyć maksymalnie ilość samochodów w mieście. Chcecie się zamknąć na samochody, na turystów, którzy przyjeżdżają samochodami? No nie tylko turystów, bo tak naprawdę też mieszkańców Trójmiasta.
W tej chwili prowadzone są warsztaty w ramach studium zrównoważonej mobilności miejskiej i podczas kilkunastu spotkań konsultacyjnych mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, czego oczekują. I też w ramach tych warsztatów i tych spotkań z mieszkańcami jest prowadzona taka dyskusja na temat wagi poruszania się rowerem pieszo po tak małym mieście na niekorzyść
samochodów.
I szczególnie mieszkańcy młodzi uważają, że to jest dobre rozwiązanie. Starsi, którzy nie mają samochodów, z kolei uważają, że zbyt mało jest komunikacji miejskiej, takiej dogodnej, która by mogła ich często przewozić z góry na dół, bo to jest problem dla ludzi starszych, żeby dostać się do Górnego Sopotu, gdzie w osiedlach zamieszkuje dużo ludzi starszych. Czyli tutaj...
Co grupa wiekowa, to inny
interes. To inny problem, ale musimy to razem spójnie rozwiązać i te warsztaty i te spotkania służą temu, żeby wypracować pewne pomysły. I jednym z pomysłów jest zamknięcie ulic w Dolnym Sopocie dla ruchu samochodowego, ale w takim bardzo ograniczonym kwartale, gdzie uliczki są jednokierunkowe i rzeczywiście wszyscy parkują w sposób bardzo niedozwolony. Mieszkańcy na forach internetowych wrzucają zdjęcia naprawdę tak zaparkowanych samochodów, że nawet nikt nie do głowy, że tak można
stanąć. Że tak można parkować. Tak. Skoro rozmawiamy o komunikacji, od 1 czerwca dzieci i młodzież do 20 roku życia w Sopocie jeżdżą za darmo. To jest dobre rozwiązanie i tak sobie myślę, dlaczego tylko dzieci? A dlaczego na przykład nie seniorzy w Sopocie nie jeżdżą za darmo?
Seniorzy w wieku 70 plus mają bezpłatną komunikację na terenie całej Polski.
No tak, a 60 plus to już nie senior, tak?
No pewnie to jest drugi krok, ale to jest też wyjście w tą stronę, żeby zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej. Ja jestem za tym, że wszelkie takie metody, które idą w kierunku rezygnacji z samochodu osobowego są korzystne
i czyli bezpłatna komunikacja w ogóle w Sopocie powinna być?
Docelowo na pewno tak, żeby w ten ten sposób zachęcić, no bo wiadomo, ludzie liczą pieniądze i jeżeli coś jest taniej i wygodniej, to korzystają z tego, ale musiałaby się poprawić jakość tej komunikacji.
Ona nie nieraz, jest lepsza?
No, niejednokrotnie mówiliśmy o takim busiku, który jeździłby wokół miasta, tak jak w Gdańsku jeździ też taki nieduży sam autobusik, który pod Starym Mieście rozwozi ludzi. I takie rozwiązanie ja bym też widziała, żeby ten problem jakby trochę zmniejszyć.
Fundacja Rozwoju Kocham Sopot. Wy organizujecie 18 czerwca taką debatę o budżecie obywatelskim. Tytuł jest taki, zaczęło się w Sopocie, bo pierwszy budżet obywatelski tutaj był faktycznie w Sopocie. Blaski i cienie budżetu obywatelskiego. Jakie cienie są w Sopocie?
Ja od początku jestem w komisji, która realizuje budżet obywatelski. Też z Marcinem Gerwinem razem te pierwsze zasady w pocie czoła opracowywaliśmy. I w Sopocie brakuje dyskusji na temat wniosków, czyli taki...
Ale urzędnicy są nieskłonni do dyskusji, czy mieszkańcom się nie chce dyskutować?
No, skoro w pewnym momencie, chyba w drugiej edycji, ten punkt o dyskusji, o forach dyskusyjnych mieszkańców został wykreślony z regulaminu, więc nie ma w ogóle takiej podstawy, żeby można było te spotkania organizować.
Czyli urzędnicy.
Tak, urzędnicy wykreślili to, więc nie ma tej dyskusji, a to jest właśnie całe sedno tego instrumentu partycypacji, żeby zaktywizować mieszkańców, żeby oni poznali miasto, sprawy miasta, jak funkcjonuje miasto i żeby ze sobą nawiązywali relacje i poprzez takie dyskusje przekonywali się do zagłosowania w danym roku na projekt jeden czy inny.
Głosuje, prawda?
No, oczywiście, że głosują, ale można by poprawić funkcjonowanie budżetu obywatelskiego. Na pewno też jest zbyt niski udział mieszkańców w komisji, która weryfikuje wnioski i słychać na mieście takie zastrzeżenia i niedowierzania, że rzeczywiście te...
Że to ma jakiś sens, że to pewnie urzędnicy decydują, tak?
Że to urzędnicy zadecydowali, dlaczego dany wniosek nie został poddany pod głosowanie. Więc tutaj też ta większa transparentność jest potrzebna.
Czyli trochę brak zaufania do budżetu obywatelskiego.
No, trochę brak zaufania i też fakt, że w pewnym momencie realizacja wniosków była poza wnioskodawcą i były takie sytuacje, kiedy wnioskodawcy z pretensjami przychodzili do nas, do radnych czy do miasta, że oni zupełnie o czym innym myśleli, a urzędnicy zrealizowali to według własnego pomysłu.
A to prawda? Faktycznie tak było?
Były takie przypadki. Teraz ten kontakt z wnioskodawcą jest częstszy, żeby wyeliminować właśnie takie zastrzeżenia.
Ale rozumiem, że takie wnioski nie, żeby w ogóle zejść z budżetu obywatelskiego, to jednak wciąż ma sens?
Wciąż ma sens i coraz ciekawsze pomysły są realizowane. W tym roku mieszkańcy złożyli 300 wniosków, w tym 170 w tej chwili jest ogłoszonych, które będą pod głosowanie poddane. I są to bardzo ciekawe projekty, nie tylko naprawy chodników, dróg, lamp, czy tego typu infrastruktury, ale też spotkania sąsiedzkie, wspólny grill, jakieś dodatkowe zajęcia literackie, kulturalne, jakieś spacery po mieście, żeby dofinansować właśnie tego typu zajęcia dla mieszkańców.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Agnieszki Michajłow była Grażyna Czajkowska, radna klubu Kocham Sopot.